Witaj Kościele, witajcie drodzy bracia, drogie siostry. Cieszę się, że możemy być razem w nieco inny sposób, no bo online, ale wierzę, że mimo tego Bóg ma dla nas dzisiaj swoje słowo. Wiecie, minęło ponad 10 lat od chwili, kiedy pierwszy raz usłyszałem o Kościele online. Byłem wtedy na studiach w swoim pokoju w akademiku. I w tej wirtualnej rzeczywistości poznałem pastora Craiga Groeschela. Wiecie, to był rok 2009 i jako młody chłopak, otwarty na wszelkie nowinki techniczne, zadałem sobie pytanie, czy my naprawdę potrzebujemy kazań online, nabożeństw online, czy taki kościół online to jest coś dla nas? W sumie to tylko substytut prawdziwej społeczności z Bogiem i ludźmi. Mamy rok 2020 i nagle żyjemy w dobie koronawirusa. Możemy pójść do sklepu, możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, ale do kościoła już nie. No bo mamy do czynienia z zbyt dużym skupiskiem ludzi na metr kwadratowy. Dlatego bez owijania w bawełnę, ta sytuacja jest kryzysowa. I myślę, że to pierwszy taki poważny kryzys w naszym kraju od ponad 30 lat. I jako ludzie żyjący w Cieszynie, tu na Śląsku Cieszyńskim, myślę, że nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło. Wszelkie obostrzenia, restrykcje są nam narzucone niejako z góry. Więc w całej tej sytuacji myślę, że wszyscy czujemy się źle. Jest nam niewygodnie, jest nam niekomfortowo. Wiecie, ksiądz Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy chyba słusznie stwierdził, że to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. I jeszcze do niedawna mogliśmy się cieszyć swobodą, taką prawdziwą wolnością, można powiedzieć pokój i bezpieczeństwo. Jednak w jednej chwili sytuacja się zmieniła. Wiecie, przypomina mi to słowa apostoła Pawła, które są zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale i 3 wersecie, gdzie, kiedy mówiąc o czasach ostatecznych, mówił, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle na rodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Myślę, że już coś z tych czasów ostatecznych możemy przeżywać. To jest jeden właśnie z takich małych znaków, który pokazuje nam, że rzeczy dzieją się bardzo szybko i dosłownie zmieniają z dnia na dzień. Jeszcze niedawno, siedząc w domu z żoną i dziećmi, często spoglądając przez okno, powtarzałem, zobacz, jakie mamy piękne życie. I to piękne życie może zmienić się po prostu od tak. Zatem, kochani, co zrobić, gdy znajdziemy się w kryzysie? Jaką postawę przyjąć, kiedy nagle przychodzi taka niewygodna sytuacja? I wiecie, chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na historię, która jest opisana w Księdze Daniela. Bibliści mówią, że autorem tej księgi jest sam Daniel. Niektóre rozdziały zostały potem dopisane. Niemniej jednak ta księga przedstawia nam młodego człowieka, który znalazł się w bardzo niewygodnych okolicznościach. Choć pochodził z rodu królewskiego, to mimo wszystko i on wraz z całą rzeszą ludzi został przymusowo przesiedlony z Jerozolimy do Babilonu. I pierwsze 6 rozdziałów tej księgi to tak naprawdę opowieść biograficzna o życiu Daniela, jego przyjaciół, a także pewnego rodzaju umiejscowienie ich w historii Babilonu. Kolejne 6 rozdziałów mają na taki charakter proroczy. ale tym dzisiaj nie będziemy się zajmować. Chciałbym, abyśmy popatrzyli na Daniela, bo jako człowiek dobrze urodzony został przeznaczony do służby na dworze królewskim. I z pierwszego rozdziału Księgi Daniela dowiadujemy się, że był osobą prawą. Możemy czytać od 5 wersetu. Król wyznaczył im, to znaczy Danielowi i jego przyjaciołom, dzienny przydział żywności z kuchni dworskiej oraz wino z dworskich składów i polecił kształcić ich przez 3 lata, a po tym okresie wstawić ich przed sobą. Wśród chłopców judzkich znaleźli się m.in. Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Przełożony służby dworskiej zmienił im imiona. Danielowi dał imię Belteszazar, Hananiaszowi Szadrak, Miszaelowi Meszak, a Azariaszowi Abednego. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów. Zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, by pomógł mu uniknąć skalania. Ciekawa sprawa, po tym krótkim opisie dosłownie nagle wyjawia się taki fragment, gdzie czytamy: Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego stołu. I mimo że Daniel był w pogańskim kraju, z dala od domu, chciał być posłuszny Bogu. Nie poddał się bezgranicznie rozkazowi króla. Miał świadomość tego, że potrawy ze stołu królewskiego, a szczególnie mięso, mogą być nieczyste. Dlatego właśnie postanowił w swoim sercu, że nie będzie się tym kalać, nie będzie się tym zanieczyszczać. A Bóg natomiast sprawił, że przełożony służby dworskiej odniósł się do tego łaskawie i ze zrozumieniem, choć miał obawy. Daniel zaproponował, że wykonają test. Przez 10 dni będą jedli tylko warzywa i pili wodę, a później ocenią, kto będzie wyglądać lepiej. Daniel z przyjaciółmi czy ich rówieśnicy. Czytamy, że po zakończeniu próby, to jest werset 15, okazało się, że wyglądają lepiej i są powstawniejsi niż chłopcy karmieni przydziałem królewskim. Nadzorca zatem zaczął odstawiać na bok przydzielone im potrawy oraz wino i podawać jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebne do opanowania wszystkich tajników pisma i mądrości. Daniel natomiast był na tyle zdolny, że potrafił zrozumieć i wyjaśnić wszelkie widzenia i sny. Gdy minął 3-letni okres nauki, przełożony służby dworskiej zgodnie z poleceniem Nebukadnezara stawił ich przed królem. Król podjął z nimi rozmowę i wówczas okazało się, że nikt spośród nich wszystkich nie dorównuje Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Przyjęto ich zatem do służby przy królu. Z opisu całej tej sytuacji wypływa jeden ważny wniosek. Bóg pomaga tym, którzy chcą się Jemu podobać. Bóg wspiera tych, którzy bez względu na sytuację i na to, jak trudne są okoliczności, przestrzegają Jego przykazań. Takim właśnie był Daniel, takim byli jego przyjaciele. I wiecie, będąc już tak wysoko w tej drabinie społecznej, myślę, że mogliby sobie pozwolić na wiele, ale z tego nie skorzystali. Woleli bardziej podobać się Bogu, być Jemu miłym, niż korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw Babilonu. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Daniel naprawdę należał do ówczesnej elity. I mogłoby się wydawać, że mógł czuć się bezpieczny. Jednak tak nie było. W 2 rozdziale czytamy bardzo interesującą historię. Czytamy między innymi o tym, że królowi przyśnił się ważny sen. Przestraszył go on na tyle, że nie mógł już dalej spać. Jeden sen i nagle, zobaczcie co się dzieje, zaczyna zmieniać się rzeczywistość. Król rozkazał zebrać wszystkich wróżbitów, czarowników, mędrców, by, uwaga, opowiedzieli mu jego sen i wyjaśnili jego znaczenie. Nie wiem, czy dobrze usłyszeliście i czy dobrze rozumiecie. Król chciał, aby opowiedziano mu jego sen. Można powiedzieć, że chciałby zrobili dla niego rzecz niemożliwą. I do tego jeszcze oznajmił im, że jeśli tego nie zrobią, to każe ich poćwiartować, i to jest napisane w Biblii, a ich domy zamienić w kupę śmieci. Kiedy to usłyszeli mędrcy chaldejscy, wtedy odezwali się w takich słowach. To jest 10 werset. Nie ma na ziemi człowieka, który byłby w stanie spełnić życzenie króla, a też nigdy żaden król, jakkolwiek wielki i potężny, o taką rzecz jak ta nie prosił żadnego wróżbity, czarownika czy innego mędrca. Rzecz, której król się domaga, jest trudna. Nie ma nikogo, kto wyłożyłby ją królowi oprócz bogów, ale ci przecież nie mieszkają między śmiertelnikami. Słowa te tak dalece rozgniewały króla, że rozkazał stracić wszystkich mędrców babilońskich. Gdy ogłoszono wyrok i mędrcy mieli być ścięci, szukano również Daniela i jego towarzyszy. Ich również czekała śmierć. Wówczas Daniel taktownie i mądrze zwrócił się do Arioka, dowódcy Gwardii Królewskiej, który rozpoczął przygotowania do ścięcia mędrców babilońskich. Zadał więc Ariokowi, oficerowi królewskiemu, takie pytanie. Dlaczego rozkaz królewski jest taki pilny i srogi? I Ariok wyjaśnił dlaczego. Wówczas Daniel udał się do króla i prosił go, by dał mu czas na wyjaśnienie snu. Następnie Daniel poszedł do domu i przedstawił sprawę swoim przyjaciołom, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Chciał, by uprosili Boga niebios o miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, tak by nie stracono ani jego, Daniela, ani jego przyjaciół wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. Wtedy w nocnym widzeniu została Danielowi objawiona tajemnica. Uwielbił on za to Boga niebios. Oto, co powiedział. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. On jest źródłem mądrości i mocy. On zmienia pory i czasy. On strąca królów i on ich ustanawia. On daje mądrość mądrym i poznanie pragnącym je posiąść. On odsłania to, co głębokie i skryte. Wie nawet o tym, co się dzieje w ciemności. Przy nim panuje światło. Ciebie, Boże moich ojców, chcę chwalić i uwielbiać, bo Ty dałeś mi mądrość i udzieliłeś mocy. I teraz dałeś nam poznać to, o co prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Długi fragment, ale widzicie, że sytuacja dla Daniela i jego przyjaciół była poważna. Już szubienica była przygotowana, czy cokolwiek. Oto dowódca Gwardii Królewskiej poczynił wszelkie przygotowania, by stracić wszystkich mędrców. I nikomu nie było tam do śmiechu. A to wszystko z powodu snu, który trapił króla. Gdy sobie o tym myślę, to wydaje mi się to niewyobrażalne. Jak nierozwiązany, niewyłożony sen może mieć taki niszczący wpływ. Ale jednak, to był król Babilonu i mógł uczynić wszystko. I oprócz Daniela i jego przyjaciół mogło zginąć wiele ludzi. Myślę, że w życiu Daniela do tej chwili wszystko dobrze się układało. Przebywał na dworze królewskim. Pewnie miał zapewnione jak na te czasy najlepsze warunki. I oto jedna feralna noc z życia króla i wszystko się zmienia. Do tej poukładanej, spokojnej rzeczywistości nagle przyszedł kryzys. Ale co robi Daniel w tej sytuacji? Jak się zachowuje? Przede wszystkim nie panikuje, nie ucieka. Nie szuka jakichś dziwnych sposobów, by poradzić sobie z tą sytuacją. Po prostu idzie do króla i prosi o czas, by, no właśnie, by co zrobić? By wspólnie z przyjaciółmi się modlić. By ten, przed którym nic się nie ukryje, objawił tą tajemnicę. By Daniel wraz z innymi mędrcami nie został stracony. Jak czytamy w nocnym widzeniu, Bóg wyjawił tą tajemnicę. Odsłonił Danielowi sen, który miał Nebukadnezar. Ten sen był dość ciekawy, bo przedstawiał posąg historii, tak to nazwijmy. Posąg był ogromny i bił z niego potężny blask, a jego wygląd wzbudzał lęk. I Daniel to, co zobaczył, opisuje w słowach, to jest 32 werset. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, łydki z żelaza, a stopy po części z żelaza i po części z gliny. Gdy mu się przyglądałeś, zobaczyłeś, że nagle, lecz bez udziału rąk, oderwał się kamień. Uderzył on w stopy posągu wykonane z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozpadło się na kawałki żelazo i glina, miedź, srebro i złoto. I stało się jak plewa latem na klepisku. Rozniósł to wszystko wiatr i ślad po tym zaginął. Kamień natomiast, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Gdy to czytamy, wydaje się to nieco zagadkowe, ale dalej w kolejnych wersetach możemy przeczytać pełny wykład tego snu. Niemniej jednak to, co widzimy i to, co rozumiemy z tego fragmentu, to to, że Daniel otrzymał od Boga taką wierną kopię snu oraz pełny wykład. I jest coś ważnego, coś, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że zanim Daniel przystąpił do przedstawiania tego snu, we wcześniejszych wersetach zwrócił uwagę króla na to, że to Bóg, objawiciel tajemnic, dał mu to poznać. Że to tak naprawdę Bóg dał mu ten sen, a Danielowi dane było jedynie tą tajemnicę przed nim odsłonić. Gdy wpatruję się w Daniela i staram się zrozumieć, co nim kierowało, to widzę pełną zależność od Boga. Daniel nie powołuje się na swój jakiś niezwykły dar, który zresztą otrzymałby od Boga, czy mądrość. Wskazuje raczej na to, że źródło snu i jego wykładnia pochodzą od Boga. A musimy mieć ciągle w pamięci, że Daniel jest w obcym kraju, gdzie czczeni są inni bogowie, a on śmiało, z odwagą, całym swoim życiem, tak możemy powiedzieć, głosi, że jego Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem i on jest tym, który wkłada w serca ludzi sny, on daje też wykładnie i on czyni rzeczy wielkie, bo pragnie między innymi napełnić tą ziemię poznaniem. I ciekawe jest to, jak reaguje król Nebukadnezar. Czytamy, że padł na twarz i oddał cześć Danielowi. Rozkazał również, aby mu złożono ofiary z płynów i kadzidła. Następnie wyznał w obecności Daniela: rzeczywiście, wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, bo przecież potrafiłeś odsłonić mi tą tajemnicę. Potem król wyróżnił Daniela, hojnie go wynagrodził, powierzył mu w zarząd całą prowincję babilońską i uczynił go naczelnym zwierzchnikiem wszystkich mędrców babilońskich. Daniel jednak uprosił króla, aby sprawy prowincji babilońskiej powierzył Szadrakowi, Meszakowi i Abednegowi. Sam natomiast pozostał na dworze królewskim. Daniel nie pragnął zaszczytów, nie chciał ludzkiej chwały. Jedyne, czego chciał, to podobać się Bogu i być blisko Niego. Jak czytaliśmy, sam król Nebukadnezar padł na twarz i oddał cześć Danielowi. Rzecz niebywała, rzecz niezwykła. Król, prawdopodobnie największy król w ówczesnym świecie, pokłonił się przed samym Danielem. Ale zarazem wyznał, że rzeczywiście wasz Bóg, Bóg Izraela, jest Bogiem Bogów i Panem Królów. Wyznał, że On prawdziwie jest Panem. On jest jedynym wielkim Bogiem. I Daniel w prezencie dostał najwyższe stanowisko. Można powiedzieć, że w jednej chwili został premierem całego Babilonu. Ale on tego nie wybrał. On tego nie chciał. Wolał raczej bycie cichym doradcą króla. Ale co król mógł za to w jego życiu zobaczyć? Myślę, że widział cały czas niezmiennie odbicie Bożej chwały. Daniel i jego przyjaciele, Szadrach, Meszach i Abednego, byli żywym świadectwem. A pierwsze 6 rozdziałów tej księgi jest tego dowodem. Kto z nas nie zna historii o przyjacielach Daniela, którzy zostali wrzuceni do pieca ognistego tylko dlatego, bo nie oddali pokłonu złotemu posągowi? Kto z nas nie zna historii o Danielu wrzuconym do lwiej jamy za sprawą nikczemnych ludzi, którzy spiskowali przeciwko niemu, bo mu się powodziło, bo jak czytamy, był w nim nadzwyczajny duch. Duch Boga żywego. Tego, którego uwielbiał. 3 razy dziennie, przy otwartych oknach, patrząc w stronę Jerozolimy. Tego Boga uwielbiał. Niezmiennie, codziennie, każdego dnia, 3 razy, rano, w południe i wieczorem. Jakże wspaniała postawa, którą, jestem przekonany, Bóg honorował. Bo Bóg zawsze był ratunkiem dla Daniela, również dla jego przyjaciół. Patrząc tylko na te 6 rozdziałów, widzimy, że pomimo tych trudnych doświadczeń, Daniel i jego przyjaciele nigdy nie byli osamotnieni, nigdy nie byli pozostawieni, zdani na łaskę czy niełaskę ludzi. Bóg posyłał swoich aniołów, troszczył się o nich, nie pozwolił im nigdy zginąć. Chciałbym wam, kochani bracia, drogie siostry, przekazać taką ważną wiadomość. Dzisiaj ty i ja możemy być spokojni, jeśli tylko przyjmiemy właściwą postawę. A co to znaczy ta właściwa postawa? W dobie kryzysu zaufaj Bogu, tak jak Daniel. Nie panikuj, nie uciekaj. Dodam nieco też od siebie. Nie oglądaj telewizji, nie słuchaj pesymistycznych wiadomości. Po prostu daj sobie i Bogu czas, by odpocząć od tego wszystkiego, co jest wokół i by zbliżyć się do Niego, do jedynego prawdziwego Boga. Daniel chciał się podobać Bogu w każdym czasie, dobrym jak i złym. Czy to był czas prosperity, czy to był czas kryzysu, Daniel niezmiennie, dzień w dzień spotykał się z Bogiem, przebywał w Jego obecności, a gdy przychodziło zagrożenie dla jego życia, po prostu się modlił. Nie wiem, czym dla was jest właściwa postawa. Być może jakiś teolog mógłby powiedzieć niezły wykład na ten temat. Ale dzisiaj chciałbym zaledwie zwrócić Waszą uwagę tylko na te dwa aspekty. Czyli podobanie się Bogu i przebywanie w Jego obecności. Te fundamentalne rzeczy sprawiają, że zachowujemy właściwą postawę w tych nieco dziwnych czasach. I wiecie, nie wiem, jak to wszystko przeżywacie, to co się dzieje. I mi dzisiaj jest dziwnie patrząc się po pustej sali i przemawiać do obiektywu kamery. Ale wierzę w to, że przejdziemy przez to. Wierzę w to, że spotkamy się znowu i będziemy mogli mieć wspaniały czas społeczności. Że będziemy mogli mieć poruszające uwielbienie, że będziemy mogli stanąć razem w modlitwie i będziemy mieć ten wspólny czas społeczności z Bogiem, ale także ze sobą nawzajem. Wiecie, pod koniec marca tego roku w Stanach Zjednoczonych pokazał się taki piękny, biograficzny film I Still Believe, ciągle wierzę. Nie wiem, czy znacie Jeremiego Campa, ale to jest niezwykła postać chrześcijańskiej sceny muzycznej. Wiecie, Jeremy Camp uwielbiał Boga na scenach w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę już od 17 roku życia. Tuż po naszej tak zwanej szkole średniej poszedł do studium, do takiego studium biblijnego i tam poznał pewną gorliwą chrześcijańskę, Melisę. I wiecie, zakochali się, tylko nagle w ich życiu pojawił się kryzys, poważny problem. Ta młoda dziewczyna, Melisa, po prostu nagle zachorowała na raka. I sytuacja postępowała bardzo szybko. Oczywiście Jeremy, mnóstwo ludzi, wszyscy modlili się o uzdrowienie. I w tym filmie, choć nie wiem jak było naprawdę, był taki moment przełomu, kiedy Melisa została uzdrowiona. I tuż przed operacją, kiedy lekarze mieli jej wycinać macicę, kiedy żyła już z tą myślą, że prawdopodobnie nigdy nie będzie miała dzieci, kiedy był taki dół, po prostu depresja i wydawało się, że to już, już jest prawie koniec, nagle przyszło uzdrowienie. I 6 miesięcy później Jeremy i Melissa wzięli ślub. Niestety, nie wiem dlaczego tak się wydarzyło, ale cieszyli się sobą niecałe 4 miesiące. I nagle rak wrócił. Ale wrócił w taki sposób, że zaatakował całe jej ciało i po prostu Melissa zmarła. Wiecie, kiedy Jeremy pobierał się z Melissą, on miał 23 lata, ona miała jedynie 21. Nie potrafię sobie wyobrazić tego smutku i tej tragedii, jaką musiał wtedy przeżywać. Choć ten film to przedstawia, jest bardzo poruszający, to taki po prostu wyciskacz łez, to jednak kiedy staram się utożsamić z tą sytuacją, to myślę sobie, nigdy nie chciałbym się znaleźć w takim miejscu. I niestety, tak jak mówiłem na wstępie, to co nas spotyka, często przychodzi nagle, przychodzi gdzieś z zewnątrz, jest spoza nas. Często nie mamy na to wpływu. I pytanie, jak z tym postąpimy, jak się zachowamy, jaką przyjmiemy postawę? No właśnie, jaką przyjmiemy postawę? Wiecie, Jeremy Camp był tak sfrustrowany, że już nawet miał pewnego rodzaju zarzut do Boga. Czy ty faktycznie jesteś kochającym Bogiem? Jak mogłeś na to pozwolić? I wiecie, kiedy był w takiej desperacji, kiedy nie miał w ogóle ochoty na to, by grać, by uwielbiać Boga, Bóg mu powiedział: usiądź, weź gitarę, chcę, byś napisał piosenkę. I tak właśnie powstała piosenka I Still Believe, czyli ciągle wierzę. Niezwykła, prawdziwa historia, która poruszyła serca wielu ludzi. Wiecie, nie mówiłbym dzisiaj o tym, gdyby nie to, że znam wszystkie albumy Jeremiego Campa, wszystkie słuchałem i słucham do dzisiaj. I ta muzyka miała, szczególnie kiedy jeszcze byłem nastoletnim chłopakiem, miała niesamowity wpływ na moje życie. Często nucę te piosenki, często je śpiewam, często chodzą za mną. I Jeremy, osoba, która jest starsza tylko ode mnie o 10 lat, stała się poprzez swoją twórczość dla mnie żywym świadectwem. I nie wiem, czy te piosenki kiedykolwiek by powstały, czy te wszystkie albumy, jak jest mnóstwo, czy kiedykolwiek zostałyby nagrane, gdyby nie to, przez co przeszedł Jeremy Camp. Prawdopodobnie nie. I teraz słowo do was, kochani. Być może miejsce, w którym jesteśmy, nie podoba nam się. Być może to jest ta przysłowiowa dolina bądź pustynia, gdzie czujemy się po prostu wyschnięci, gdzie nie widzimy jakiegoś większego celu. Jesteśmy sfrustrowani siedzeniem w domu. Ale chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg chce, aby nasze życie zagrało jeszcze piękną pieśń uwielbienia dla Niego. Chcę wam przekazać to, żebyście nie podupadali na duchu. Ponieważ mamy wielkiego Boga. Możemy z ufnością nasze życie Jemu powierzyć. Ja cały czas wierzę w to, że nasze życie jest w Jego rękach i nasza przyszłość jest w Jego planie. Bo On jest cudownym Bogiem. Bez względu na to, co się dzieje wokół nas, należymy do Niego. Jesteśmy cenni w Jego oczach. I tak jak w życiu Daniela, jego przyjaciół, w życiu Jeremiego Campa, wierzę, że w życiu moim, także twoim, Bóg okaże się wierny. Bóg nas wspomoże. Bóg się o nas zatroszczy. Tak więc, kochani, tam, gdzie jesteście, chciałbym się z wami wspólnie teraz pomodlić. Jeśli możecie, po prostu pochylcie swoje głowy i pomódlcie się razem ze mną. Panie Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni za przykład, który płynie z Bożego Słowa. Dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry dla nas. I pomimo tego, że czasem przechodzimy przez trudne sytuacje, trudne jakieś okoliczności, mamy różne problemy, Panie, Ty pozostajesz wierny. Ty, Panie, jesteś blisko nas. Ty, Panie, chcesz nam pomagać. Panie, tak, dopomóż, abyśmy tylko przyjęli właściwą postawę. Abyśmy byli ludźmi, którzy chcą się Tobie podobać. Którzy pragną z Tobą przebywać, Panie. Tak modlę się o to, aby w tych trudnych czasach ten nasz wewnętrzny ogień nie przygasł. Abyśmy ciągle pragnęli czytać Twoje słowo i spotykać się z Tobą, by rozmawiać z Tobą, Panie. Tak modlę się, Panie. Podnieś szczególnie tych, którzy są samotni, którzy nie radzą sobie z tą całą sytuacją. Modlę się, Boże, abyś ich pocieszył, aby Twój Święty Duch w taki szczególny sposób dotykał się ich serc. Panie, tak Tobie się powierzamy i z ufnością czekamy na lepsze dni. Wierzymy, Panie, że jeszcze dasz nam się spotkać tutaj, jeszcze dasz nam spotkać się, by radować się, by uwielbiać Twoje święte imię, by cieszyć się sobą nawzajem także. Tobie, Panie, jedynie oddaję chwałę i cześć. Amen. Hallelujah.